Lubelec. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Kilka tematów. Dzisiaj żużel, piłka wodna, będzie między innymi kajakarstwo, ale zdominuje nam dzisiaj piłka nożna. Wspominałem, przypominam, nie ma przez lipiec we wtorek magazynu piłkarskiego po godzinie 17, więc trochę więcej tych tematów piłkarskich przenieśliśmy tutaj. Będzie też koszykówka dzisiaj. O, właśnie. Przenieśliśmy na dzisiaj, na poniedziałek i na kolejne poniedziałki tematy piłkarskie na lipiec. No i będziemy mówić, bo ten temat trzeba, podkreślam, trzeba, bo chcielibyśmy oczywiście się zajmować głównie z aspektami czysto sportowymi. Trzeba jakby kontynuować, zamknąć. Chodzi oczywiście o Stilon, chodzi oczywiście to, co się dzieje wokół Stilonu, chodzi o to, żeby zrozumieć to wszystko, choć jest to trudno zrozumieć. I wszystko jakby poukładać, wyważyć. Każdy ma swoje oceny, każdy ma swoje opinie na ten temat. Na pewno ta sprawa budzi dużo emocji. Jest z nami były trener Stilonu, były dyrektor sportowy klubu Adam Gołubowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Nie ukrywam, pan poprosił o tę rozmowę, też mi się wydawało, że warto, i będziemy mówić o tym, co się przewijało przez ten ostatni czas, jakby kontynuując to, co wcześniej miało miejsce też na konferencjach obecnego zarządu, obecnego prezesa. Wydał też oświadczenie były prezes klubu Norbert Sawicki, ono jest obszerne do poczytania też na naszej stronie. Posłuchajmy, jak mówił prezes Sawicki o motywach wydania tego oświadczenia.
Przede wszystkim to, że mam takie wrażenie, że pewne informacje są podawane w sposób niepełny lub w taki sposób, w takiej konstelacji, że manipulują opinią publiczną, tak? I po prostu postanowiłem również dla pracowników, z którymi współpracowałem, postawić sprawę jasno i też jakby oczekiwania rodziców, którzy w akademii mają swoje dzieci i nie wiedzą, jak z klubem to dalej pójdzie i obarczają poniekąd winą mnie. Ja dostaję jakieś tam SMS-y czy wiadomości. No, uważałem, że po prostu muszę odnieść się do tego w sposób merytoryczny, który pozwoli na to, żeby każdy sobie sam ocenił, jak wygląda prawda. Tak naprawdę ja to musiałem zrobić dla siebie, ja to musiałem zrobić dla współpracowników, którzy z nami byli, dla ludzi, którzy w nas wierzyli, nam zaufali. Dlatego to zrobiłem. Kto tutaj uwierzy, kto nie, no to ja na to nie mam wpływu. Natomiast wydaje mi się, że to też powinno pokazać, że ten klub nie był w taki, no, tak prawdopodobnie. To znaczy, kto uwierzy, no ja przedstawiam po prostu pewne fakty, które są do weryfikacji, tak? Nie polegam na jakichś półprawdach czy twierdzeniach. Kto to oceni, no, kto sobie to przeczyta, kto sobie to zweryfikuje z wypowiedziami, które były pana prezesa piłki, ale też na konferencjach prasowych i tak dalej, no, ten będzie miał chyba pogląd i tyle. Natomiast mi zależy na tym, żeby osoby, które nam zaufały, a więc piłkarze, kibice, rodzice akademii, żeby po prostu usłyszeli nasze stanowisko w tej sprawie, tak?
Tyle były prezes Stilonu Norbert Sawicki. Sporo zarzutów przerzucają się jednej i drugiej strony tym. Właściwie jeden zarzut wobec pana bez dyskusji żadnej, że zespół by spadł pod pańską wodzą. No, wiemy, że nie byłoby takiej możliwości. Matematyka to mówi, już nie mówiąc o tym, że PKS Stal Bielsko-Biała się wycofała. Natomiast to jest może w tym wszystkim najmniej ważne, bo pojawiają się zarzuty dużo cięższego kalibru. Przekonujecie, że razem z prezesem Sawickim, że klub zastaliście w dużo gorszym stanie niż jest dzisiaj. Dlaczego?
No przede wszystkim No, powiem tak, w pierwszym miesiącu funkcjonowania, ja może powiem przede wszystkim za te rzeczy, które ja odpowiadałem, to musieliśmy się zmierzyć z tym, że w pierwszych, to już był lipiec i rozgrywki ruszały za chyba 2 tygodnie, czyli dużo mniej czasu i w samym pierwszym tygodniu 135 tysięcy trzeba było wydać, żeby pewne rzeczy po prostu, no, żeby można było funkcjonować. Dług klubu w grudniu, kiedy to już żeśmy wszystko policzyli, to było około 650 tysięcy. Wszystkie te dokumenty, czyli co, za co, jaka kwota, do tego wszystkiego oczywiście ma dostęp komisja rewizyjna klubu. Ja może jestem tutaj najmniej osobą jakby taką, która powinna się w tej kwestii wypowiadać, ponieważ ja wiem, że tak jest, znam te fakty, widziałem te tabelki, widziałem co, ile, komu się zalegało, wiem ile było spłacone i wiem, że klub jest w dużo lepszej sytuacji finansowej niż był. Co nie znaczy, że jest w dobrej sytuacji, natomiast zrobienie wokół tego takiej sytuacji, stworzenie, że za to odpowiadam ja, moja żona, Sawicki, w tych ostatnich 11 miesiącach, kiedy zarządzaliśmy klubem, plus pan Ziemecki, no to po prostu jest to no, nie w porządku, jest to świadome wprowadzanie w błąd.
Bo rzeczywiście ten najpoważniejszy zarzut, jaki się pojawiał, że zniknęły pieniądze z konta klubowego, macie na to, rozumiem, dokumenty, na co te pieniądze zostały przeznaczone.
Ja powiem tak, na jednej z pierwszych konferencji pan Biłko, pan Synowiec jasno powiedzieli, że tu desant ze Szczecina, w tym Gołubowski Adam, Magdalena Gołubowska, dopuścili się defraudacji, cytuję, kwot różnych wymienianych. Tutaj proszę, pan redaktor może zobaczyć. To jest coś, co odebrała moja żona w piątek pocztą. Ma pisemnie się odnieść do 2 operacji, których dokonała. Jest to kwota 11600 z bankomatu, jest to kwota 615 zł z bankomatu. To są jedyne 2 operacje, do których zastrzeżenia ma obecny zarząd i z których próbowano, no jakby mówić, że tak powiem, dookoła i zrobić ze mnie i z mojej żony po prostu złodziei, trzeba to nazwać po imieniu. Nie ma żadnych innych zarzutów wobec mojej żony. Te 2 kwoty są jak najbardziej udokumentowane. Wszystkie, że tak powiem, KP, KW. Oczywiście zrobiliśmy zdjęcia na koniec. Na szczęście zrobiliśmy zdjęcia. Komisja rewizyjna i zarząd jest w dyspozycji. Posiada po prostu te wszystkie dokumenty i posiadał. No myślę, że nie przewidzieli tego, że my się przygotujemy i porobimy zdjęcia. Więc tutaj nawet nie jest wzywana moja żona, tylko proszona jest o to, aby pisemnie na to odpowiedziała. Natomiast dzisiaj osobiście wszystkie te papiery złożyła. Więc no, co do mojej osoby, takiego zawiadomienia nie ma, nie będzie i nie przyjdzie, bo być nie może. My nie odpowiadaliśmy za tego typu operacje.
Czy te osoby, które były rozliczane, obsługujące mecz i tak dalej, no trochę czasu już minęło, zgłaszały się z pretensjami, że nie utrzymały tych pieniędzy? Macie takie informacje?
No, takich informacji nie mamy i takich informacji być nie może, ponieważ no, my nawet dzisiaj dostarczyliśmy no, najmniejszą wypłatę typu 50 zł, typu 20 zł, typu 100 zł. To wszystko jest rozpisane. To jest niemożliwe, żeby ktoś się zgłosił, bo po prostu wszystkie pieniądze zostały wypłacone. I podkreślę jeszcze raz. Pan Biłko ma jako prezes klubu od początku miał wiedzę, że te pieniądze zostały rozliczone przez moją żonę. I te 2 operacje, które tu są podane, na wszystkie dokumenty po prostu są papiery.
Zarzut kolejny, jaki się pojawiał, może bardziej wobec prezesa Sawickiego, ale pośrednio trochę dotykający pana, że prezesa Sawickiego właściwie w klubie nie było. Kto rządził Stilonem?
No na pewno prezesa nie mogło być tyle, ile może byśmy sobie wszyscy życzyli. Natomiast pamiętajmy, że w lipcu, gdy ten klub przejmował, gdzie tutaj pan Robert Stanisławski płakał i wręcz prosił o to, żebyśmy ratowali Stilon. Wszyscy...
Przypomnijmy, był przez chwilę prezes Marek Safanów, rekord w historii klubu, pewnie nie do pobicia 2 dni
no,
prezesem.
Który się wycofał, bo zobaczył po prostu, jaki jest stan faktyczny klubu i jak widać przewidział pewne ruchy, bo po prostu mówię, Adam, no za rok czasu to tu no, będziemy za to odpowiadać i ja dziękuję. Namówiłem prezesa Sawickiego na to, żeby pomógł, gdyż ja się bardzo zżyłem tutaj z klubem, z kibicami emocjonalnie. I wszyscy mieli świadomość, że on nie będzie prezesem, który będzie tu na miejscu. Prawda jest taka, że klubem, jeżeli chodzi o sport, o akademię, zarządzałem ja. Jeżeli chodzi o finanse, w dużej mierze odpowiadał za to Jacek Ziemecki i komisja rewizyjna. I w marcu, kiedy, że tak powiem, no, do klubu, żeśmy tutaj też dołączyła moja żona, w pewnych kwestiach zaczęła pomagać. Też pewne kwestie po prostu no, brała na siebie, ale w sensie to typowo biurowych rzeczy, wykonywania poleceń, zadań pana Ziemeckiego czy prezesa Sawickiego. Więc no, rzeczywistość jest taka, że klubem sportem zarządzałem ja, finansami pan Jacek Ziemecki.
Z perspektywy czasu, już trochę czasu minęło, uważa pan, że taki model sprawdził się i mógłby się sprawdzać dalej?
Z perspektywy czasu ja uważam, że my wykonaliśmy tutaj mnóstwo takiej czarnej roboty, świetnej roboty, której nie widać na pierwszy rzut oka. Bo tak jak wrócę do tych obozów, no, że mamy 20 tysięcy niezapłaconą zimę, no
to, właśnie też...
to są to dwa hotele, z którymi mieliśmy jasną umowę, ale no my w pierwszych dwóch tygodniach musieliśmy zapłacić chociażby w lipcu 2017 ponad 50 tysięcy za obozy, które ktoś zbierał, które ktoś organizował i nigdy dochód nie trafiał do klubu, więc to wszystko się rozciągało w czasie. Na pewno tutaj wsparcie było potrzebne w klubie, więcej pracowników, marketing i tak dalej, ale do tego trzeba mieć finanse i tych finansów nie było. Na to, co było możliwe, zrobiliśmy naprawdę kawał dobrej roboty. Ja oczywiście jako trener mogę jedynie mieć do siebie zastrzeżenie i mam za wynik sportowy, szczególnie w tych pierwszych kolejkach, bo w tych ostatnich no to już jest troszeczkę inna historia.
Poruszył pan już ten temat obozy dzieci. Tu też rodzice zgłaszają się z pretensjami. Jest kwestie finansów. Tam były pytania, gdzie te pieniądze się znajdowały później, jak one zostały wydawane. Czy w związku z tymi obozami, czy dzieci bezpośrednio trenujące w klubie w jakiś sposób ucierpiały?
Tu jest również kolejna w mojej ocenie taka manipulacja rodzicami, ponieważ no trzeba znać całą genezę. Czyli lipiec, zaczynamy pracę w klubie, akademia rok w rok przynosi ogromne straty dla klubu, składki na poziomie 14 tysięcy zbierane, koszty trenerów około 10 tysięcy miesięcznie, koszty obiektów około 6-7 tysięcy, dotacja, to wszystko nie wystarczało, plus opłata miesięczna w okresie zimowym wszystkich hal, nie hal, też to klub brał na siebie ponad 12 tysięcy, to przynosiło ogromne straty w Stilonie Gorzów Akademia. I obozy sportowe, które się odbywały, po prostu odbywały się i wszystkie dochody trafiały do trenerów, którzy tu pracowali, a nie do klubu Stilonu Gorzów. Ja to zmieniłem i mogę jasno powiedzieć i to mogę udowodnić, że jest to pierwszy rok w historii Akademii, kiedy Akademia przyniosła dochód dla klubu, a ten dochód został przeznaczony na po prostu działalność klubu, nie wszystko, że tak powiem, oczywiście w Akademii. Jeżeli chodzi o typowo konkretne pytanie, jak to wygląda z dziećmi, czy któreś ucierpiały,
były przypadki, że grupy były wyrzucane z hoteli i tak dalej?
Nie było takiej sytuacji. Wszystkie obozy się odbyły zgodnie z planem, odbyły się w bardzo dobrych warunkach. W okresie tym zimowym, gdzie już za to odpowiadałem w 100%, wraz z półkolonią, która też się historycznie pierwsza odbyła, jako organizator Stilon Gorzów uczestniczyło 152 dzieci. Wszystkie obozy się odbyły. My za te obozy mieliśmy jeszcze się rozliczyć konkretnie z hotelem Solaris w Kaliszu Pomorskim. To jest kwota około 11 tysięcy. Hotel Longin z Rewala około 9 tysięcy. I jeżeli chodzi o akademię, to jest wszystko. My z panami właścicielami mieliśmy jasną umowę, że to wszystko zapłacimy w ratach. Żaden komornik nam nie groził. I tak jak powiem, ten już dług za obozy dzieci to było około 20 tysięcy, a nie 50 parę, tak jak to było pół roku wcześniej. Jestem przekonany, że po kolejnym okresie półrocznym żadnego długu by nie było. Natomiast no, w klubie, w którym jest wszędzie gdzieś czegoś brakuje, trzeba tworzyć tak zwany cash flow, obracać, przerzucać po to, żeby właśnie no, nie zaburzać działalności klubu.
Te dochody, rozumiem, są udokumentowane.
Oczywiście.
Całkowicie.
Jak najbardziej, każda złotówka jest udokumentowana. Też tutaj wypowiem się na temat obozów letnich, które mają się odbyć, tak już ja tutaj oczywiście w klubie nie działam. Na koniec maja wpłat obozowych rodziców na obozy letnie to było około 12,5 tysiąca. Pan tu prezes mówi, że tych pieniędzy nie ma. No tych pieniędzy może nie być w klubie, no w okresie, w którym ja już kończyłem, ich nie było, ponieważ te pieniążki zostały rozdysponowane na bieżącą działalność klubu i to było wszystko zamierzone zgodnie z planem, który stworzyliśmy sobie już w grudniu 2017.
Prezes stawia zarzut, że to by się wkrótce skończyło, że to miało krótkie nogi, taki model funkcjonowania.
No, ten model funkcjonowania dał życie Stilonowi, ten model funkcjonowania pozwolił zejść z długami, ten model funkcjonowania w żadnym momencie nie zagroziłby licencji klubowi Stilon Gorzów, ani rozwoju. I ja to już mówiłem cały czas, potrzeba w tak skromnym budżecie, z takimi długami, to potrzeba jeszcze roku, a może i dwóch, żeby wyjść na zero.
Do rozmowy wracamy za chwilę. Wracamy do rozmowy z byłym trenerem Stilonu, Adamem Gołubowskim, byłym też dyrektorem sportowym klubu. Mówi pan, że ściągalność składek wzrosła, ale najważniejsze są dzieci, a tych dzieci przybywało, ubywało przez ten czas?
Dzieci cały czas przybywało. Oczywiście my ten może pierwszy okres, gdzie też podnieśliśmy składki. Różnie rodzice odbierali zmiany trenerów, rotacje, więc ten wrzesień był, sierpień, wrzesień był miesiącem takim różnym. Ogólnie w perspektywie tego roku dzieci zdecydowanie przybyło. Ja powiem przede wszystkim, bo mówimy też o dzieciach, akademii. Powstały zespół tak zwanych Tasmaniaków rocznik 2012-2013. Natomiast najważniejsza rzecz, akademia to też w tej chwili, co się mocno przewija. Tutaj pan prezes fajnie opowiada o CLJ Under 17, która się utrzymała. Wiele też słyszałem zarzutów podczas swojej pracy, że w Gorzowie nie ma, w Stilonie zawodników z Gorzowa.
Ta drużyna trochę została zbudowana z zawodników z zewnątrz. Znaczy
ja przede wszystkim powiem tak, że w kategorii rocznikach 97, 98, 99, 2020, 2001 to było 28 zawodników w tych wszystkich rocznikach. Zespół juniorów starszych oddawał walkovera, bo nie potrafił się zebrać na mecz. Zespół juniora młodszego, rocznik 2-1, to było 7-8 na treningu i trener był zadowolony.
Zespół juniora starszego w tym sezonie przegrał z Dębem Przybyszów 0-5 i 1-6.
Tak, ale wynik to nie ma nic do tego, ponieważ w tym zespole grali chłopcy zdecydowanie młodsi. I ja tu nie mówię w tym momencie o wyniku. Mówię o samym stanie, jaki klub zastałem, że tutaj nie było zespołu. Ten zespół Under 17, który był naszym priorytetem w CLJ 17, utrzymał się po pierwszej rundzie jesiennej, utrzymał się teraz. I ten zespół cały zbudowaliśmy z trenerem Karolem, którego pozdrawiam, któremu dziękuję, bo jako tu oprócz Roberta Kozioły, dwóch trenerów, którzy zadzwonili, podziękowali za współpracę. Ja również im dziękuję. I tego zespołu w ogóle nie było. To był nasz priorytet. Gdybyśmy chcieli wygrać z Dębem Przybyszów, byśmy odpuścili CLJ 17, bo nasi chłopcy to był rocznik 2-1. Z rocznika 2000 zostało 5-6 chłopców, którzy byli przy pierwszej drużynie. I cała ta akademia praktycznie przeszła reorganizację od trenerów, od wszystkiego i potrzeba czasu, żeby to funkcjonowało, ale młodzieży w Stilonie Gorzów nie było. Była tylko Warta Gorzów i długo, długo nic.
Pierwszy zespół, który sam pan wspomniał, że no wynik był daleki od oczekiwań. Czy adekwatnie był ten zespół, kosztował finansowo klub?
Ciężko powiedzieć. Zespół dał nadzieję, zespół dał wiele świetnych spotkań. Zespół na jesień prezentował się bardzo dobrze, na wiosnę było to gorzej. W tych pierwszych meczach, już mówiłem wcześniej, oczywiście jako trener popełniłem błędy i pewnie można było tych punktów ugrać więcej. Natomiast no, nie wiem, w którym momencie zaczęło się destabilizacja tej drużyny, ale było widać, że jest problem. Żadnego z chłopaków nigdy nie posądziłem i nie posądzę o to, że w którymś momencie gdzieś czegoś odpuścił, ale no, sytuacja na przykład w meczu już na koniec, gdzie jedziemy do Zdzieszowic i na parkingu rozmawiam z Łukaszem Maliszewskim, który mi mówi: trenerze, no tu od lipca to prezesem będzie ten, wiceprezesem ten, a trenera chcą zrobić tym. Więc mi chodzi o
taką... Sprawdziło się to?
Tak. Co do wiceprezesa nie, ale prezesa i trenera tak. Więc mówiąc o destabilizacji, to jeżeli Łukasz Maliszewski, jeżeli Rafał Świta, jeżeli wielu innych chłopców, nie wiem, od początku maja, czy kiedy tam już też pan Stanisławski zaczął swoją robotę, czy kiedy to się zaczęło, oni wiedzą, że mnie tu nie będzie jako trenera, że tu nie będzie prezesa, to jak ci chłopcy mają stworzyć Team Spirit, jak my mamy wygrywać mecze? To są tego typu problemy. Ten Łukasz Maliszewski starał się jak mógł, tyrał na boisku i zagrał bardzo dobry mecz. Ale Łukasz Maliszewski w głowie miał wiele innych rzeczy. No i to są, mówiąc o destabilizacji zespołu, to mówię głównie o tym. Bo jeżeli mówimy o zaległościach, to na koniec maja były to 2 tygodnie, ponieważ 15 maja powinni dostać za kwiecień. Więc 2-tygodniowe zaległości dla trenerów, dla zawodników, myślę, że to nie jest koniec świata. A te zaległości też się pojawiły. To jest temat na inny, bo pan od finansów w klubie również przyjął politykę antygołbowski, antysawicki. Takie są po prostu fakty. Można tych chłopaków zapytać. Jeżeli ktoś mówi, że którykolwiek z zawodników był szantażowany, to ja się pytam, który i przez kogo? Głodować? No to sorry, no wszyscy mieli obiady, głodować. No Mustafa chodził codziennie, mówi, że jest głodny, żeby trener mu dał kasę. Zresztą z Mustafą tutaj no pan prezes piękną otoczkę zrobił, że go nakarmili, odesłali, rozliczyli się z nim. Z Mustafą się nie rozliczono w żadnym wypadku. Mustafie kazano wyjeżdżać stąd, kupiono mu bilet. Fajnie, że chociaż tak się zachowano. Brawo. I tyle, i go pożegnano, więc nie róbmy tutaj też otoczki z takiej, że ktoś chodził głodny, ktoś był szantażowany, biedny, zastraszany.
A czy ktoś był przepłacony? Nie chcę, żeby pan wymieniał nazwisk, bo to nie o to chodzi.
Wie pan co, no tak też to przedstawiono zawodnikom, że ten zarabia tyle, a ten tyle. Zobacz, frajerze, co ten Gołbowski robi tu ze swoimi zawodnikami. Ciężko mi jest się odnieść do tego tematu. Są zawodnicy, którzy nie będą grali w Stilonie za 1000 zł i są zawodnicy, którzy będą grali. W sytuacji, kiedy się buduje zespół, chce się powalczyć o coś, ma się jakiś budżet, stara się stworzyć zespół jak najlepszy. Nigdy nie będzie tak, że porówno zarabiamy. Jeżeli ktoś przychodzi...
Oczywiście, że nie. Natomiast...
No ja mogę powiedzieć tylko tak, no mnie jako typowo człowieka uważam, że no, z perspektywy czasu no być może były błędy popełnione, ale no... To jest kwestia indywidualna. Ktoś powie, że ja zarabiam bardzo dużo, a inny powie, że to jest bardzo mało, więc no nie powiedziałbym, że ktokolwiek był przepłacany. Szkoda może zachowań takich tutaj, że tak powiem, moich dzieci, jak Paweł Lisowski czy Bartek Flis, których od dziecka gdzieś tam znałem, wychowywałem i oni jednak nie potrafili wytrwać do końca i najzwyczajniej powalczyć. Tego mi szkoda, ale to jest taka moja jakby prywatna porażka.
Czy czas, choć mamy godzinny program, czas trochę nas goni. Jeszcze chciał pan do jednej rzeczy się odnieść. Ja bym prosił może bardziej ogólnie. Czy spodziewa się pan, że długi, które zostały zakwestionowane, było o tym mówione przez prezesa Sawickiego, czy one zostały zakwestionowane przez was na takich podstawach, że nie wrócą? To jest kwestia firmy ubierającej zespół, ale to też prezes Sawicki o tym wspominał na spotkaniu z kibicami, kwestia innych zadłużeń.
Znaczy, jeżeli chodzi o masę też, bo tu słyszałem ostatnio wypowiedzi pana Biłko, że przyszła nagle faktura za 4000 euro. Powiem tak, na koniec kwietnia miałem osobiście spotkanie z głównym szefem z Holandii, z Masity. Na tym spotkaniu również był Jacek Ziemecki, również był pan Robert Stanisławski i pan Bogdan bodajże, przedstawiciel Masity, gdzie było jasno ustalone ze względów na umowę, jaka obowiązuje i to, że z zadłużenia zeszliśmy na na częściowy dług. Rozliczyliśmy to zgodnie z umową i z tego rozliczenia wynikło, że Stilon Gorzów nie jest dłużny ani złotówki Masicie, a wręcz odwrotnie. Masita ma około 12,5 tysiąca jeszcze przekazać dla klubu w sprzęcie, ponieważ co roku z umowy wynikało, że Masita ma 40 tysięcy w sprzęcie przekazać dla Stilonu Gorzów, czego nie zrobiła.
Czas też nas goni. Czy tego typu spraw kontrowersyjnych zadłużeń jest więcej?
No, ja myślę tak, tylko że jest więcej. Tylko najgorsze jest to, że ciężko jest tu o partnerstwo, jeżeli pan Biłko ma świadomość, że moja żona, wypłacając 11600, wszystko rozliczyła i zostawiła to dla tego pana w kuwecie. I ten pan zresztą, no, jak nie to wysłałem, to jeszcze komisji rewizyjnej. I tak twierdzi, że pieniądze zostały zdefraudowane, więc w tym momencie... No to jest porażka po prostu i ktoś chce zrobić grę naszym kosztem.
Kibicuje pan Stilonowi przed kolejnym sezonem?
Ja powiem tak, ja mam, no powiem szczerze, takie mieszane uczucia. Natomiast ja też chciałem tu bardzo podziękować kibicom, tym prawdziwym kibicom, nie kibicom sukcesu, którzy do samego końca byli ze mną.
Ciężko być w Gorzowie kibicem sukcesu.
No ciężko, ale paru jest. Paru jest, chociaż też ich pozdrawiam, ale tym kibicom chcę bardzo podziękować, bo do dzisiaj od tych najbardziej zagorzałych kibiców, którzy jeżdżą przez wszystkie lata na mecze, na wyjazdy, cały czas mi piszą: trener, nie martw się, prawda się obroni, będzie dobrze, jest okej, dzięki. I chciałem tym kibicom bardzo podziękować i kibicuję Stilonowi, ja nie mówię tutaj żegnaj, tylko do widzenia. Jestem przekonany, że no, że Stilon sobie poradzi, jak najbardziej sobie poradzi. Życzę mu jak najlepiej, natomiast myślę, że też czas pokaże, no, jak trudno jest stworzyć nawet ten klimat czucia, że można powalczyć o awans. Ja w Stilon Gorzów poprowadziłem w 77 meczach ligowych, z czego jest 48 zwycięstw, 8 remisów, 21 porażek. Zdobyliśmy 194 bramki, zdobyliśmy 2 puchary lubuskie. To jest niezły wynik. Jeżeli chodzi o trzecią ligę, osiągnąłem średnią punktów 1,53, mówię to z tych dwóch sezonów. Tego życzę trenerowi Michniewiczowi, żeby tą średnią zrobił w tym sezonie, a będzie dobrze, jeżeli klub się poukłada, jeżeli pan prezes, demony przeszłości nie wrócą do niego i będzie żył i gdzieś po prostu troszeczkę ochłonie i w innym kierunku poprowadzi tą merytorykę, będzie dobrze.
Powiedział były trener, były dyrektor sportowy Stilonu Adam Gołubowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Sponsorem audycji jest firma Masita Gorzów. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Uff. Dużo tych informacji, dużo tych kontrowersji. Oczywiście każda strona ma prawo się wypowiedzieć. Do piłki nożnej jeszcze wrócimy, teraz będzie koszykówka. W Monachium odbyło się losowanie FIBA Eurocup. Koszykarki AZS-JP Gorzów zmierzą się w tych rozgrywkach z rosyjskim Spartakiem Moskwa Region Widnoje, szwedzkim Södertalje Telge i Artego Bydgoszcz. Posłuchajmy, jak po losowaniu komentował taki los trener Dariusz Maciejewski.
No myślę, że pod względem i logistyki, i atrakcyjności, myślę, że to jest fajna grupa. Na pewno, jeżeli jest to wersja oszczędna, bo to wszędzie można faktycznie dobrze dolecieć, mamy ładne połączenia logistyczne. Wiadomo, Bydgoszcz, wicemistrz Polski, silny zespół. Pod względem sportowym również. W Szwecji nam się trafił, więc też na pewno bardzo atrakcyjny przeciwnik. No i bodajże piąta drużyna, czyli Spartak Moskwa. Także myślę, że jest tutaj szansa powalczyć o wyjście z grupy. No i również, jeżeli chodzi o logistykę, nie będzie to ten puchar nas aż tak mocno w tej pierwszej fazie kosztował. Myślę, że tutaj jakby można było trafić zdecydowanie gorzej pod względem sportowym i logistycznym. Bardzo ciężka grupa, tam gdzie Krasnojarsk, a więc dalekie wyjazdy, daleko lotniska. Tutaj akurat jest wszystko sytuacja taka, że szwedzka drużyna to jest lot do Sztokholmu, a więc na pewno tych dużo lotów będzie, Moskwa wiadomo. No a Bydgoszcz to jesteśmy właściwie, możemy to zrobić w ciągu jednego dnia. No i myślę, że to będzie fajna grupa, naprawdę. Także jestem zadowolony. No a życie pokaże, w jaki sposób będziemy się w tej Europie pokażemy. Mam nadzieję, że to będzie dużo lepszy nasz występ w tym roku i z takim nadzieją opuszczamy Monachium.
Też mamy taką nadzieję. Dzień później gruchnęła informacja, że wraca do nas Sharni Zol-Norman. 32-letnia amerykańska rozgrywająca to ostatnia, ale zdecydowanie najbardziej znana zagraniczna koszykarka, która dołączy do AZS-JP przed nowym sezonem. Zol-Norman występowała w gorzowskiej drużynie w latach 2013-2015, po czym odeszła do Ślęzy Wrocław, w której grała do teraz. Sharni to uznana marka, powiedział trener Maciejewski.
W Polkowicach przed Gorzowem grała bardzo dobrze, w Gorzowie potwierdziła swoją markę, a utwierdziła ją ostatnio we Wrocławiu, w Ślęzie. Także bardzo się wszyscy cieszymy w klubie, że udało się Sharni przekonać do tego, żeby wróciła do Gorzowa i myślę, że taką decydującą sprawą była rozmowa, kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych z nią i przekonanie ją do tego, żeby wrócić. Oczywiście warunkiem jej było podstawowym, żebyśmy grali w europejskich pucharach. To żeśmy spełnili i tak naprawdę to większość tych dziewczyn, które mamy tutaj, właściwie to wszystkie. Jednym z podstawowych warunków było to, żeby grać w Europie, żeby to był klub, który nie tylko liczy się w Polsce, ale też chce naprawdę zaistnieć w Europie. My takim klubem jesteśmy.
Jeżeli chodzi o wzmocnienia zagraniczne, no to rozumiem, na tym koniec jest problem tylko z Polką.
Tak, no w tej chwili mamy graczy na każdej pozycji i w tej chwili jakby zaburzyła nam koncepcję budowy zespołu Beata Jaworska. Właściwie to nie ona, tylko jej kontuzja. No i w tej chwili jakby ostatnie po zatwierdzeniu kontraktu z Sharni, ostatnie nasze kroki były skierowane w znalezieniu dobrej Polki na pozycję 4-5. No niestety próby wszystkie, które podjęliśmy, okazały się nieskuteczne z różnych powodów, czy to ciąża, czy zakończenie kariery, czy też podpisany wcześniej kontrakt, także mamy w tej chwili duży problem, no i na dzień dzisiejszy jakby rozwiązania nie ma.
O koszykówce jeszcze w tym programie powiemy, natomiast teraz przechodzimy do żużla. Mateusz Bartkowiak został młodzieżowym wicemistrzem świata na żużlu w klasie 250cc. Zawodnik Stali Gorzów w finałowym turnieju w Toruniu uległ tylko Niemcowi Ben Ernstowi. Rozmawialiśmy z 15-latkiem oraz jego trenerem Piotrem Paluchem.
Uzyskałem awans do finału Mistrzostw Świata w kategorii 250 cm sześciennych. Pojechałem na finał do Torunia. Udało się zdobyć wicemistrzostwo świata. Szczerze jestem w pełni zadowolony, bo złoto było bardzo ciężko. Niemiec Ben Ernst, który wygrał, naprawdę odjeżdżał, miał fenomenalne silniki. Ja po tym trudnym moim początku, którym naznaczyłem 2-1-1, cieszyłem się, że uzyskałem awans do półfinału, a potem z półfinału awansowałem do finału i już, kurczę, mówię...
No właśnie, rozkręcałeś się powoli w tym turnieju finałowym, tak?
Tak, tak, rozkręcałem się powoli. Trochę to nam szczęście nie dopisywało coś, ale nie załamałem się psychicznie i było dobrze.
Co by nie mówić, być wicemistrzem świata to jest krok do przodu, trochę też już... przejście na wyższy poziom, taki oczekiwań.
Na razie na spokojnie do tego podchodzę.
Skąd się w ogóle wziął Mateusz Bartkowiak w żużlu, może przypomnijmy, powiedzmy?
Z Wawrowa. Jestem z Wawrowa, jestem ze szkółki w Wawrowie. Każdemu młodemu chłopakowi polecam tą szkółkę, ja się stamtąd wywodzę. I tam stawiałem swoje pierwsze kroki.
A co cię skłoniło, żeby stawić pierwsze kroki?
Lubiłem motory, zawsze mnie to jakoś tam cieszyło, pasjonowało. No i tak.
Trener Piotr Paluch swego czasu, będąc już zawodowym żużlowcem, czasami pogrywał w piłkę w zespole Korona Borek. Też dzielisz trochę czas między żużel a piłkę w Lubuszaninie Drezdenko.
Tak, tak, zgadza się. Pozdrawiam cały klub Lubuszanina Drezdenko. Grywam, jestem w drużynie trampkarza. I to jest taka fajna odskocznia od tego wszystkiego, od żużla.
Chcesz to kontynuować, tak? Żużel, piłka na razie?
Zobaczymy. Na razie tak, na razie to trochę pomaga. Na razie tak.
Co by było, jakby trener pierwszego zespołu zaprosił kilku młodych zawodników? Ostatnio grało w Lubuszaninie, debiutowało.
I wtedy nie, wtedy raczej...
Czyli pełna, czysta pasja piłka.
Tak, tak.
Powiedzmy, jaki wymiar ma ten sukces Mateusza Bartkowiaka, prestiż tych zawodów w klasie 250?
Witam. Połowiczny, ponieważ to jest 250, żartuję teraz. Duży ma wymiar, ponieważ jeździł z tymi najlepszymi zawodnikami świata, jeżeli chodzi o 250. I taki sukces daje takiego dużego kopa, jeżeli chodzi o głowę, jeżeli chodzi o jazdę, ponieważ tam parę manewrów takich wykonał, których się wcześniej tutaj nauczył, ale głównie tam decydowały sprawy sprzętowe, gdzie kto miał najlepszą bazę sprzętową, najszybszy motocykl, ten dobrze jechał.
A ta historia pokazuje, że te sukcesy się później przekładają na ten już w pełni dorosły żużel?
Tak, pokazuje, ponieważ Bartek był też mistrzem Polski na minitorze, Bartkowiak również mistrzem Polski i systematycznie pnie się w górę, oczywiście powoli, robi postępy i oby tak dalej, jeżeli to będzie dalej czynił, to będzie dobry zawodnik, aczkolwiek nie ma co nakładać jakiejś dużej presji, on wie sam, co ma robić i będzie dobrze.
Ciekawy akcent też tej imprezy, bo wygrał Niemiec. To już dawno chyba nie mieliśmy takiego sukcesu niemieckiego żużla.
Dawno, chociaż no, jeżeli chodzi o bazę sprzętową tego Niemca, to naprawdę była ogromna, 3 motocykle z najwyższej półki, a my nie mieliśmy aż takiej dużej, ale robił to sobą, można powiedzieć.
Jak się pracuje z Mateuszem Bartkowiakiem?
Przyjemnie się pracuje. Chłopak wie, czego chce, dąży do sukcesu, jest pracowity, słucha się wszystkich i chce jeździć na żużlu, chce zdobywać jak najwięcej doświadczenia, a co za tym idzie, święcić też jakieś laury, jeżeli będą zawody następne.
Trochę starszy, młody zawodnik, czyli Bartosz Zmarzlik w ten weekend na podium w Grand Prix będzie walczył, jeszcze nie ucieka mu to podium, jeszcze długo. Całkiem nieźle poszło.
Nie ucieka, jeszcze jest trochę tych cykli Grand Prix, a pokazał Bartek, że jeżeli jest w miarę szybki, dopasowany, to potrafi wygrywać z tymi najlepszymi. Poza tym jego tam się obawiają też, jest pełen respekt między nim a zawodnikami i odwrotnie. A druga sprawa, no na tyle ile mógł, tam jego cały team pracował, ile się dało, wyciągnął to trzecie miejsce, aczkolwiek było bardzo trudno, bo było widać jaki szybki był Offinden, jaki szybki był drugą fazę zawodu, praktycznie całe zawody, Janowski, to byli praktycznie nie do ugryzienia, ale cały czas będzie szukał, będzie się dopasowywał i będzie dobrze.
No właśnie, jeszcze był Grand Prix w Hal Stawik, Bartosz Zmarzlik na trzecim miejscu, drugi ze stalowców Martin Waculik, ostatni z zaledwie jednym punktem. Oj, ciężko będzie się Słowakowi utrzymać w cyklu. Na kolejny rok swoje też zrobiła oczywiście kontuzja. Przechodzimy do kolejnego tematu. Uczestniczka Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start Milena Olszewska ma za sobą kolejny udany występ. Gorzowianka startowała w Czechach w drugiej rundzie Pucharu Europy, gdzie triumfowała zarówno indywidualnie, jak i w mikście.
Jeżeli chodzi o kwalifikacje, to jestem zadowolona, bo tylko tak naprawdę zepsułam jedną serię i dzięki temu znalazłam się na drugim miejscu po kwalifikacjach, a w pojedynkach było jeszcze lepiej. Najpierw pokonałam Korankę, z którą walczyłam na poprzedniej rundzie o brązowy medal. Później 2 Iranki i w finale spotkałam się w końcu z Zarunę Mati. To było moje marzenie, bo jest to niezwykle utytułowana zawodniczka, podwójna złota medalistka Igrzysk Paralimpijskich i co ciekawe uczestniczyła również w Igrzyskach Olimpijskich w Rio. No i marzyłam o tym, żeby się z nią spotkać i nigdy nie miałyśmy takiej okazji. W końcu się udało i pojedynek był zacięty. Doszło do barażu, no i w barażu jednym punktem pokonałam i myślę, że to jest taka, nie dość, że wygrane zawody, co wiadomo, to jest najważniejsze, ale też zyskałam też taką pewność psychiczną i lekką przewagę nad Zarą, że jak następnym razem się spotkamy, to będę mogła to doświadczenie wykorzystać. W mikście z Pawłem Daleszyńskim zdobyliśmy również złoto i to też było bardzo takie fajne, dobre strzelanie. I co ciekawe, to pomimo tego, że wygraliśmy mikst zarówno w pierwszej rundzie, jak i w drugiej, to zdobyliśmy srebro na takim podsumowaniu Pucharu Europy, a indywidualnie na tym podsumowaniu zdobyłam złoto.
I jeszcze więcej tematów, ale w tej chwili jeszcze 2 tematy. W Gior odbyły się Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych w lekkoatletyce. Tam startowały 2 gorzowianki. Alicja Kaczmarek odpadła w eliminacjach biegu na 400 metrów przez Płocki. Natomiast Kaczmarek razem z Olgą Rzeszewską wystąpiły w tak zwanej sztafecie szwedzkiej, czyli biegu sztafecie składającej się z biegów na 100, 200, 300 i 400 metrów. Tam Polki nieoczekiwanie nie awansowały do finału o 13
15 sekund, 13 setnych sekund zabrakło, ale nasze gorzowianki, jak podkreślał trener Tomasz Saska, zrobiły co mogły. Natomiast w Młocinie koło Poznania odbyły się Mistrzostwa Świata w Nordic Walking i spory sukces odniosło tam dwóch gorzowian, Ireneusz Grodzki i Eugeniusz Gajewski. Wraz z Markiem Dołęgowskim z Kołczewa wywalczyli srebrny medal w rywalizacji drużynowej 3x5 km. Za chwilę jeszcze kilka kolejnych tematów. W miniony weekend na torze Malta w Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Polski w kajakarstwie. 11 medali wywalczyli zawodnicy AZS-u AWF Gorzów. O ich występie i dyspozycji na 6 tygodni przed Mistrzostwami Świata w Montemor-Ovello rozmawialiśmy z trenerem AZS-u AWF Markiem Zacharą.
Wróciliśmy z Mistrzostw Polski Seniorów, które jednocześnie były eliminacjami do kadry na Mistrzostwa Świata Seniorów, które się odbędą pod koniec sierpnia. I muszę przyznać, że zawody zostały rozegrane po naszej myśli. Tutaj największą dla nas jakby przyjemną formą, że Witek Łazunow wygrał C1000, to jest konkurencja olimpijska i na Mistrzostwa Świata wystartuje w tej konkurencji. No wiadomo, Karolina Naja, Ania Puławska i Paweł Kaczmarek, ta grupa potwierdziła swoją też wynikami kwalifikacje, bo Kaczmarek wygrał 1200, Ania jako wicemistrzyni Europy wygrała po walce, zresztą znają Karoliną, która prowadziła większość dystansu, Ania Puławska, także te dwie jadą, także dwie dziewczyny, kajakarza i kajakarza mamy na Mistrzostwa Świata Seniorów. Dodatkowo te regaty były również kwalifikacją do akademickiej Mistrzostw Świata, które się odbędą 10-12 na Węgrzech w Szolnok i tam się złapała grupa. No, ci, co mogliby jechać w Witek Głaznow, nie mogą pojechać z powodu, że są uczestnikami Mistrzostw Świata, inni mają już program treningowy, ale ci pozostali, tutaj ładnie wypadł Grzegorz Bryński, Robert Olszewski i Kamil Kołpak i ci zawodnicy jeszcze wystartują w akademickich Mistrzostwach Świata.
Forma naszych czołowych kadrowiczów daje powody do optymizmu, do Montemor 6 tygodni?
Myślę, że tak, no bo to jak powiedziałem wcześniej, Ania z Karoliną no, ścigały się tutaj we dwie, no właśnie z dużą przewagą nad następnymi, taką no, rozsądną przewagą i tutaj widzę, że Karolina idzie do przodu, a Ania podtrzymuje swój poziom sportowy. No, Witek Łazunow w pierwszej eliminacji na 1000 był drugi, teraz wygrał tą jedynkę 1000, bo taki cały czas cel mieliśmy, jak zdjęli z Igrzysk Olimpijskich 200 metrów, no to cały trening żeśmy zrobili no, inny pod 1000 metrów, żeby, a ma do tego predyspozycję, bo przypomnę, kiedyś w juniorach był mistrzem świata w maratonie, także ma predyspozycję, w ogóle ogólnie ma i szybkościowe, i wytrzymałościowe, także bardzo utalentowany zawodnik, także jest progresja, no i należy oczekiwać, że na Igrzyska możemy się spodziewać w przyszłym roku, no przypuszczam, 3-4 zawodników.
Teraz kadrowicze wracają do pracy, już taki ostatni etap, tak?
No tak, kobiety jadą do Livigno w góry pływać na wysokości 2000 metrów, to z kadrą. Kanadyjczycy zostają w Polsce i kajakarze również zostają, znaczy wjeżdżają do Portugalii, a Paweł Kaczmarek jeszcze podejmie decyzję, czy będzie trenował indywidualnie, czy z grupą.
Z medalem z Mistrzostw Polski wróciła Admira Gorzów.
Występ na Mistrzostwach Polski Seniorów bardzo udany. Jeden medal brązowy na dystansie olimpijskim w kajakowych dwójkach mężczyzn. Do tego piąte miejsce na 5000 metrów Fryderyka Fulko i czwarte miejsce na jedynce na 200 metrów w mężczyznach Kolia Dycha Oleksiego. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników i tak naprawdę zrobili to, na ile byli przygotowani, a byli bardzo dobrze przygotowani. Zawodnicy z całej Polski trenują, pracują równie ciężko i o te medale naprawdę jest ciężko powalczyć i nam się udało zdobyć przynajmniej ten jeden.
Powiedział trener, wiceprezes dyrektora Admiry Gorzów Arkadiusz Krajewski. A piłkarze wodni Alfy Gorzów zdobyli Mistrzostwo Polski juniorów młodszych. W turnieju finałowym gorzowianie wygrali wszystkie mecze, większość bardzo wysoką różnicą bramek. Więc trenera Jacka Osińskiego cieszy nie tylko samo złoto, ale i styl, w jakim jego podopieczni zdobyli je.
radość sprawili sobie chłopcy z samej gry, prawda, i z tym, jak zdobywali bramki, jak rozgrywali akcje, tym bardziej, że były naprawdę nagradzane wielkimi brawami przez publiczność zgromadzoną na basenie i nawet od rodziców i publiczności drużyny przeciwnej, z którą żeśmy grali. Także widowiskowo grali bardzo szybko, pokazując niesamowite wyszkolenie techniczne i motoryczne. No, z Sebastianem Żawski żeśmy też obserwowali, siedząc na ławce trenerskiej i byliśmy bardzo z tego zadowoleni.
Tylko pierwszy ten mecz z Neptunem był w miarę zacięty, tak?
W miarę zacięty, ale to myślę, że cały dzień i wszystkie zespoły odczuły podobny dyskomfort jak nasz zespół. Ze względu na straszne warunki panujące na basenie, duchota niesamowita w tym dniu spowodowała, że wszyscy czuli się źle i być może poziom spotkań w tym dniu był troszeczkę niższy.
Pierwszy złoty medal klubu, ale podejrzewam, że życzycie sobie, że nie ostatni.
Mamy taką nadzieję, prawda? 7 lat temu Sebastian Żabski wraz z Bartkiem Nowdziusem utworzyli klub Alfa i tak krok po kroku, realizując swoje cele, doszli akurat do tego momentu, kiedy zdobywamy złoty medal. Na pewno jesteśmy zadowoleni z tego sezonu ze względu na to, że awansowaliśmy do ekstraklasy, a przypomnę, że można powiedzieć 90% zespołu, który brał udział w barażach, to stanowią chłopcy właśnie z tego zespołu, czyli juniora młodszego. Potencjał jest niesamowity, warto wykorzystać ich, warto inwestować w ten zespół, bo naprawdę się świetnie rozwija.
Czyli teraz co, junior starszy, tam spróbuje ten zespół powalczyć o prymat?
Ja sądzę, że oczywiście, że tak, że w przyszłym roku już w juniorach starszych, w przyszłym sezonie, jak wystartujemy, to będziemy też mierzyli bardzo wysoko.
Kolejny temat, piłkarze Warty Gorzów już przedostatni rozegrali pierwszy sparring w okresie przygotowawczym przed nowym trzecioligowym sezonem. Podopieczni trenera Mateusza Konefała przegrali w Olsztynie z Beniaminkiem klasy okręgowej tamtejszym Gromem 1-2.
Wiem, że to sparring, pierwszy sparring na dodatek, ale nie podejrzewam Beniaminka klasy okręgowej, że jest jakoś na tym etapie bardziej zorganizowany, więc pytanie, czy jakiś sygnał ostrzegawczy na dzień dobry.
No tak, oni chyba w ogóle nie byli zorganizowani, chyba z tego, co tam Krzysiek mi mówił, Piosi, który jest opiekunem tej drużyny, trenerem, także mówił, że się skrzyknęli, na świeżości zagrali. No chwała im za to, że wygrali. No my natomiast jesteśmy na początku tych naszych przygotowań. Chcemy każdy sparing wygrywać, natomiast na tą chwilę nam się nie udało. W tym sparingu sprawdzaliśmy kilku zawodników testowanych. No może to nie jest żadne wytłumaczenie, bo ja też uważam, że z takim przeciwnikiem powinniśmy mimo wszystko wygrać. No natomiast jest to w tym momencie i przez najbliższe, myślę, jeszcze tydzień, dwa, jest to pole wielu odpowiedzi dla mnie i tak to odbieram. Wiele rzeczy mi się tutaj klaruje i będzie klarowało wiele odpowiedzi dostanę na pytania, które gdzieś mnie nurtują, jak mamy grać, jaki potencjał, jak to wszystko sklejać. Dlatego tak do tego podchodzę. Zawodnicy też odbyli mocną jednostkę treningową w piątek, dlatego ja to sobie w ten sposób tłumaczę i to jest dla mnie najważniejsze.
A coś o tych więcej zawodnikach testowanych można powiedzieć na tę chwilę?
No można tyle powiedzieć, że są to zawodnicy na pewno z potencjałem, porównując do zawodników, którzy już są tutaj u nas zakontraktowani i są w tym zespole, są to zawodnicy z mniejszym potencjałem bądź z porównywalnym. Wiadomo, że im ciężko też się pokazać w ciągu 45 minut czy tam jednego treningu całe swoje możliwości, ale też ich podejście czasami jest dla mnie niezrozumiałe, bo rozmawiam z wieloma zawodnikami, którzy się testują i ja podchodzę do tego, że chcę go oglądać jeszcze przez 3 dni. No on już natomiast jest rozczarowany, tak? Jeden, drugi, trzeci, bo on by chciał dostać odpowiedź od razu po 45 minutach. Na najgorsze mu mówię, że prezentuje nie takie umiejętności, jakie byśmy chcieli, bo żeby tutaj zawodnik jakikolwiek przyszedł kosztem kogokolwiek, to musi być o klasę lepszy. Natomiast zawodnicy nie pokazują niczego niemożliwego, a już by po 45 minutach mają oczekiwania, że od razu zostaną zakontraktowani. No to, to mnie troszeczkę przeraża, no ale tak jest teraz, tak jest świat, że zawodnikom wielu wydaje się, że wszystko im się od razu należy. Nie trzeba się pokazywać, nie trzeba walczyć, nie trzeba więcej dawać od innych. No i tak to wygląda.
Tyle Mateusz Konefał. I ostatni temat, którym się na dziś żegnam. W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim ogłoszono niedawno wyniki programu Klub. Wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki dostał m.in. Klub Koszykarski MKK Basket Gorzów. Przy tej okazji o funkcjonowaniu tego klubu koszykarskiego rozmawialiśmy z trenerem Andrzejem Stankiem i jego posłuchamy na koniec ostatniej prostej. Za dziś dziękuję, Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
To jest prawda, no wiadomo, że te duże kluby, gorzowskie kluby, ligowe kluby, większą część tych pieniążków zabierają i dla takich klubów jak mój, koszykówki, no niewiele zostaje i dlatego trzeba poszukiwać. Poszukiwać, ja praktycznie śledzę cały czas internet, ministerstwo od ministerstwa, szukam, chcę pozyskiwać jakiekolwiek środki, no i te środki z ministerstwa w programu klub, no to jest jakby taki strzał w dziesiątkę w moim przypadku.
A jaki w tej chwili mniej więcej jest koszt roczny funkcjonowania klubu, czy sezonowy, ilu w tej chwili macie zawodników?
Zawodników mamy ponad 46 do 50 praktycznie, bo to się co roku zmienia. Nowa grupa powstaje, mini koszykówki i koszty takie utrzymania takiej sekcji, to też to wszystko zależy od ile zespołów startuje w rozgrywkach ligowych. Na przykład w tym roku startowały 3 zespoły w rozgrywkach ligowych, w przyszłym będą aż startowały 4 zespoły. No taki koszt jest, on się zamyka w granicach 50 do 60 tysięcy złotych rocznie. I to są skromne wydatki. Przede wszystkim pochłania to dużo pieniędzy, transport na mecze, organizacja tych meczów. Minimalne środki tylko idą na uposażenie trenerów. Właśnie to jest największy mankament, ale tak jakie są czasy i wolimy organizować sport niż się wzbogacać. No.
To są pieniądze z miasta, tak? I tak. Także, ale no tak jak właśnie poszukuje pan gdzie indziej. Rodzice też pomagają?
Rodzice też pomagają. I nie powiem, że miasto w jakiś sposób też dba o nasz klub. Nie dostajemy jakichś zbyt małych pieniędzy, też nie dostajemy dużych, ale te środki, one są jakby takim, powiedzmy, punktem zaczepienia do tego, żeby to wszystko w jakiś sposób prowadzić. No. Jest to jakiś doping do prowadzenia tej koszykówki i rodzice pomagają i wspólnie jakoś zawsze kończymy ten sezon, jak to się mówi, na plusie. No.
Ile to już lat tak klub funkcjonuje?
Klub rozpoczął funkcjonowanie swoje w 2012 roku, czyli praktycznie to już jest szósty rok, szósty sezon, kiedy no, borykamy się ze wszystkim, a jednocześnie mamy sporo sukcesów już.
Czuje pan taką chęć, żeby wiele lat to kontynuować?
Tak, nawet mam plany, jeśli chodzi o koszykówkę tutaj męską, ponieważ mam już zespół w tej chwili, czekałem na ten rocznik kilkanaście lat, zespół rocznika 2003 i na podstawie tego rocznika no już mam takie plany, żeby w przyszłym sezonie, który będzie tutaj, zdobyć jakiś dla Gorzowa medal w kadetach. No i później juniorzy i seniorzy. Na podstawie tego zespołu chcę stworzyć zespół seniorski oparty na bardzo młodych zawodnikach. To będzie na początku trzecia liga koszykówki. No i później będziemy w miarę, kiedy to będzie się rozwijało, pukać wyżej.
Czyli ty, jak wliczę w głowie, to jest perspektywa 3-4-letnia, tak?
No to perspektywa, dwuletnia perspektywa to już będzie organizacja tej trzeciej ligi. I ci młodzi ludzie będą się ogrywać, a 4-letnia, no to już trzeba będzie poważnie myśleć, żeby z tej trzeciej ligi wejść wyżej.
Sponsorem audycji była firma Masita Gorzów, partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.